Innowacyjność, rozwój infrastruktury, mądra reindustrializacja i partnerstwo publiczno-prywatne to ważne czynniki rozwoju gospodarczego kraju. Mówił wczoraj premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu brał udział w forum Wizja Rozwoju w Gdyni. Premier dużo mówił o wizji rozwoju gospodarczego kraju. Ma nadzieję, że Polska za 10 lat stanie się krajem wysokich, nowoczesnych technologii. Polska nie boi się innowacyjności, którą powinniśmy przekuwać w praktykę. Chcemy postawić się na pomoc przedsiębiorcom w komercjalizacji ich wynalazków. Premier wspominał też o mądrej reindustrializacji opartej na właśnie nowoczesnych technologiach. Nie będzie Polski bez wielkiego biznesu, a przedsiębiorców trzeba wspierać także w ich ekspansji za granicą. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś jesteśmy na forum Wizja Rozwoju w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. Dziś goście Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni, Grzegorz Brona, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, Zbigniew Canowiecki, prezydent Pracodawców Pomorza, profesor Marek Grzybowski, prezes Polskiego Klastra Morskiego. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Forum Wizja Rozwoju, to o tej wizji dzisiaj porozmawiajmy. Polska za 10 lat, czy to możliwe, abyśmy Państwa zdaniem byli krajem nowoczesnych, wysokich technologii za 10 lat? Patrząc w Państwa dziedzinach i na tym, co się dzisiaj dzieje.
Na pewno potencjał gospodarczy nasz upoważnia nas do takiego stwierdzenia. Polska ma zarówno zasoby ludzkie, jak i obecnie już materialne do tego, aby takim krajem się stać. Faktycznie przedsiębiorcy są już zmęczeni tym, że jesteśmy ciągle jednak gospodarką odtworzeniową i jest takie zapotrzebowanie. Najpierw wiele lat temu rodziła się potrzeba związana z eksportem. Każda firma uważała, że ją nobilituje to, jeżeli zaczyna swoje wyroby wysyłać do krajów Europy, a później świata. Dzisiaj już to przedsiębiorcom nie wystarcza. Uważają, że powinniśmy wkroczyć w etap nowoczesnych technologii, że powinniśmy zmieniać nasze firmy, żeby nie zdobywać rynki zagraniczne tanimi wyrobami, a wyrobami wysokich technologii, na których się dużo zarabia, ponieważ gospodarka polska jest gospodarką niskomarżową. Mamy małe zyski na swojej produkcji, co powoduje, że nie mamy pieniędzy na badania i rozwój w firmach, szczególnie małych, średnich. I w związku z tym jest potrzeba, żeby nasze firmy zaczęły uzyskiwać większe marże, a to się da zrobić, jeżeli będzie większy wkład intelektualny w nasze wyroby.
Panie prezydent, z punktu widzenia osoby zarządzającej miastem.
Myślę, że jak najbardziej i patrzę na to zarówno oceniając te branże przedsiębiorców i biznesu, którą staramy się wspierać, jak również niezwykły postęp, który dokonuje się w administracji publicznej. Pewnie akurat w miastach jest on najszybszy i największy. Co oczywiście powiązane jest też z pewnym globalnym trendem, który powoduje, że dzisiaj w ogóle, kiedy mówimy o rozwoju, to mówimy, że jego motorem są miasta, a już niekoniecznie państwa, bo w ten sposób układa nam się nowe społeczeństwo. Ja myślę, że takim jawnym dowodem tego, jak wiele się zmienia, jak czasami tego nie doceniamy i w związku z tym trochę również przykrajamy swoje ambicje, a niepotrzebnie, jest raport FTSE Russell. To pewnie nie jest rzecz bardzo popularna i nie każdy o nim czytał czy słyszał, ale to jest globalny indeks o bardzo wysokiej wartości merytorycznej, który w tym roku przeklasyfikował Polskę i przestał ją umieszczać w tym dziale, który nazywał się Emerging Markets, czyli te wzrastające, przeklasyfikował do tych, które już urosły i oczywiście będą się dalej rozwijać, mają się dalej rozwijać, ale to jest inna półka. Jeżeli to jest inna półka, no to my teraz również wyzwania musimy sobie stawiać inne. Wymaga to ogromnej pracy, również dużych finansów, ale odpowiadając na zadane przez Panią pytanie, bez wahania mówię tak.
Z punktu widzenia gospodarki morskiej, Panie Profesorze?
To może przejdę na poziom konkrety, bo my, jeśli mówimy o innowacjach, nie mówmy tylko o innowacjach technicznych, ale także organizacyjnych i marketingowych. I my tutaj się sprawdzamy, ponieważ nasze przedsiębiorstwa świetnie dostosowują się do rynku. Jeśli chodzi o produkcję, zaczęło się od innowacji marketingowej. Myśmy przestawili całą produkcję z produkcji na rynek wschodni, czy rynki wschodnie, na rynki zachodnie. przekształciliśmy produkcję stoczniową z produkcji jednostek, z których nie mogliśmy konkurować ze stoczniami azjatyckimi, w produkcję jednostek, w obszarze których konkurujemy na rynkach no, międzynarodowych, można powiedzieć.
Wyspecjalizowane, bardzo tak. Nowoczesne jednostki.
Po drugie, przekształciliśmy struktury organizacyjne wielu przedsiębiorstw do tego, by działać na rynku międzynarodowym. Co prawda zniknęła flota pod polską banderą, ale powstały z tych osób, które funkcjonowały w flotach międzynarodowych, organizacje i przedsiębiorstwa, które zarządzają flotami statków, bo tak to jest, że armatorzy nie zawsze zarządzają bezpośrednio swoimi statkami. Obserwujemy umiejętność integracji różnych działań w obszarze gospodarki morskiej i przykładem tutaj są efekty projektu Space 3AC, w którym powstało wiele startupów, które pokazały, że istnieją silne związki z gospodarki morskiej, z przemysłami kosmicznymi i informatycznymi. To jest integracja, bo to musimy patrzeć się na gospodarkę morską jako gospodarkę, która wywołuje popyt pochodny na innowacje.
Ja od razu wytłumaczę słuchaczom, że w tym akceleratorze były specjalne zadania. Większe firmy mające jakiś problem technologiczny do rozwiązania stawiały zadanie, zgłaszały się startupy, które były w danym momencie to zadanie w stanie wykonać i tak się rodzą właśnie nowe pomysły.
Tak, no i jeszcze jedna istotna rzecz, jeśli chodzi o działalność organizacyjną. Nasze firmy umiały przystosować swoje struktury do struktur innych podmiotów, tak żeby współpracować na rynku globalnym. Bo powiedzmy sobie szczerze, że gospodarka morska od zawsze była na rynku globalnym, przed wojną, po wojnie i teraz też funkcjonuje na rynku globalnym i na tym rynku dobrze funkcjonujemy. Ale jeśli chodzi o jeszcze jedną rzecz, my świetnie funkcjonujemy w projektach międzynarodowych, zarówno w regionie Morza Bałtyckiego, w Interreg Baltic Sea Region, jak i w projektach interregowskich związanych z rozwojem logistyki morskiej, szeroko rzecz mówiąc. Więc my na każdym poziomie funkcjonujemy całkiem nieźle, czego efektem jest brak siły roboczej, bo nasi pracownicy dostosowali się do warunków międzynarodowych i pracują, sprzedają swoją siłę roboczą tam, gdzie im więcej płacą. Więc jeśli będziemy chcieli teraz, jak się mówi, mówić o odbudowie przemysłu, na przykład stoczniowego, to będziemy musieli płacić pracownikom tyle, ile zarabiają w najlepszych stoczniach i w najlepszych instytucjach i organizacjach gospodarki morskiej. Jeszcze jeden obszar bardzo ważny, obszar badawczy, badania, biotechnologia. Jesteśmy tutaj, powiedzmy, liderem w regionie Morza Bałtyckiego. Uniwersytet Gdański posiada najnowocześniejszy statek. No, takiego narzędzia myśmy jeszcze nie mieli, ale można też całkiem średniej klasy narzędziem robić coś, co jest dobrze i kontrolowane na rynku międzynarodowym. Instytut Pan Sopotu opracował dwa projekty kontrolowania obszaru gospodarki, właściwie obszaru Morza Bałtyckiego, fizyki, biologii, hydrometeorologii i ponieważ mamy te projekty na stronie klastra morskiego, obserwuję, że tam jest około 1000 wejść dziennie. Sprawdzanie sytuacji hydrometeorologicznej i biologicznej w regionie Morza Bałtyckiego.
Czyli za 10 lat będziemy państwem wysokich technologii.
My już jesteśmy państwem wysokich technologii, bo funkcjonujemy w różnych obszarach.
To teraz z punktu widzenia panie profesorze Polskiej Agencji Kosmicznej.
Tam, gdzie jesteśmy, tam jesteśmy.
Panie prezesie.
Będziemy państwem wysokich technologii, państwem nowoczesnym, o ile wykorzystamy trendy. Na pewno nie możemy iść przeciwnie do trendów pojawiających się na rynku światowym, ale samo wykorzystanie trendów nie jest wystarczające. Musimy je znaleźć, odkryć na dość wczesnym etapie i poprzez świadome inwestycje być w stanie przegonić czołówkę światową. To doskonale sprawdza się w sektorze kosmicznym. Może to brzmi troszkę śmiesznie, dlatego że sektor kosmiczny rozwija się od 50 lat. Sektor kosmiczny polski jest znacznie, znacznie młodszy. Natomiast myśmy dobrze zdetektowali, dobrze odkryli trend pewnej zmiany paradygmatów w sektorze kosmicznym, mianowicie przechodzenia z dużych publicznych inwestycji w sektor kosmiczny, w inwestycje prywatne i w tak zwaną komercjalizację kosmosu. Tak dobrze to wykorzystaliśmy, że w 2012 roku, gdy przystępowaliśmy do Europejskiej Agencji Kosmicznej, mieliśmy dosłownie kilka podmiotów w Polsce, które były zainteresowane tym rynkiem. W tej chwili mamy ponad 250 firm w całej Polsce, znaczna część to są małe firmy czy też startupy, które są zarejestrowane w Europejskiej Agencji Kosmicznej i z powodzeniem starają się w tej Europejskiej Agencji Kosmicznej o kontrakty. To jest z jednej strony. Z drugiej strony, jak się popatrzy na rynek światowy kosmiczny, tak jak powiedziałem, teraz wchodzi tak zwany trend Space 4.0 czy też New Space, tak zwane inwestycje prywatne. Na rynku prywatnym, w szczególności amerykańskim, w przeciągu ostatnich 5 lat pojawiło się ponad 6 miliardów dolarów prywatnych inwestycji skierowanych właśnie w ten obszar. Wcześniej takie inwestycje liczyły się w dziesiątki milionów. Dlatego to, co my w tej chwili realizujemy i co bardzo mocno wspiera Polska Agencja Kosmiczna, to jest właśnie udział firm prywatnych, udział startupów w tym dużym torcie, jakim jest sektor kosmiczny globalny. Stąd myślę, że poprzez właśnie budowę młodych firm, młodych startupów, popatrzenie się po technologiach, które rzeczywiście będą miały zastosowanie w perspektywie 10 lat, jesteśmy bardzo w stanie się szybko przeskalować i być może być jednym z europejskich liderów tak zwanego Space 4.0. Dlaczego jednym z europejskich liderów? Dlatego, że z jednej strony mamy doskonałych młodych ludzi, mamy doskonałe pomysły, młode startupy. Pojawia się finansowanie na rynku, to jest w znacznej mierze finansowanie w tej chwili publiczne, chociaż już wchodzą VC prywatne w ten obszar, ale z drugiej strony nie jesteśmy obciążeni taką naleciałością wcześniejszych 50 lat, gdy budowane były wielkie fabryki satelitów, gdy budowane były wielkie fabryki rakiet, które po prostu te państwa zachodnie w tej chwili muszą jeszcze zamortyzować przez wiele lat. Są tym obciążone i troszkę idą na przekór trendowi rynkowemu. Stąd myślę, że do roku 2030 jesteśmy w stanie osiągnąć dobrą pozycję, przynajmniej na rynku europejskim, jeśli chodzi o sektor kosmiczny. Zakładana w strategii pozycja to jest mniej więcej 3% udziału w sektorze europejskim. Ja sądzę, że możemy się pokusić o znacznie, znacznie więcej poprzez właśnie realizację pewnych konkretnych celów związanych z rynkiem i z sektorem prywatnym.
Jak zachęcić przedsiębiorców, i tych małych, i tych dużych, do współpracy ze startupami? Bo tych startupów mamy w Polsce sporo. Tutaj jesteśmy w Gdyńskim Parku Naukowo-Technologicznym, takim mateczniku, można byłoby powiedzieć, też startupów. Co zrobić, żeby to się wszystko jednak bardziej kręciło, żeby się zazębiało, żeby się finansowało, żeby było zaufanie we współpracy tych młodych firm z tymi już, które na rynku dosyć długo siedzą? Że nie wspomnę, jak zachęcić małe, średnie firmy rodzinne do współpracy ze startupami, bo tutaj chyba jest największy problem.
Ja powiem, jak to robi klaster morski, bo myśmy zrobili grono startupów, krótko, żeby pan prezes Stanowiewskim powiedzieć, i ja po prostu te startupy, które się zgłosiły, poszliśmy do przedsiębiorstw. I na przykład z Automatic Systems Engineering pracują dwa startupy, z którymi prowadzimy współpracę. Znaczy, my się interesujemy startupami związanymi z gospodarką morską. Pan prezes Stanowiecki, ja ponoszę, że na to się patrzy.
Nie, ja powiem tak. Jeśli chodzi o ten temat, który poruszyła pani redaktor, jakby są zadania dla różnego poziomu zarządzania czy funkcjonowania państwa. Są zadania dla naszego rządu, który musi wychodzić z inicjatywami rozwiązań ustawowych związanych na przykład z ulgami podatkowymi, tak jak ostatnia ustawa wspierająca inwestycje, która, tak jak niektórzy mówią, z Polski robi jeden wielki park technologiczny czy strefę ekonomiczną, ponieważ każde przedsiębiorstwo inwestujące będzie się mogło ubiegać o zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 15 lat, jeżeli zainwestuje w przypadku dużych firm 100 milionów, w przypadku małych firm nawet 200 tysięcy. I to jest zadanie państwa, tworzyć określone warunki, przepisy, prawa, ułatwienia wszelkiego typu. Drugi poziom to jest poziom samorządowy. I my tutaj na Pomorzu i tutaj ukłon do pani prezydent, naprawdę jeśli chodzi o startupy i stworzenie im warunków funkcjonowania, zrobiliśmy bardzo dużo. Na Pomorzu funkcjonują parki naukowo-technologiczne, inkubatory wszelkiego rodzaju, instytucje startupowe, które są takim akceleratorem rozwoju tych. Także na poziomie samorządowym robi się bardzo dużo na Pomorzu, żeby ułatwić funkcjonowanie. I trzecia jakby płaszczyzna to jest styk startupów z przedsiębiorstwami. I tutaj są zadania bardzo wielkie, żeby nie powiedzieć niezwykle, niezwykle istotne. I powiem tak, jeśli chodzi o firmy małe i średnie, one w zasadzie mają mały styk ze startupami. To jest tylko tak, jeżeli gdzieś się stworzy startup i mają ci ludzie, którzy założyli startup, mają jakiś pomysł, który chcą go sprzedać na pewnym etapie, to szukają tych firm z branży i wtedy czasami trafiają do firm małych i średnich. Lepiej, zdecydowanie lepiej jest, jeśli chodzi o firmy duże. Tu mamy bardzo dużo dobrych przykładów, chociażby w skali krajowej Orange, który stworzył taki akcelerator. Oni stworzyli cały system współpracy ze startupami. Oni na przykład mają jakieś problemy do rozwiązania i ogłaszają konkursy dla startupów, granty, udzielają wsparcia merytorycznego, finansowego, prawnego i tak dalej, ale rzucają temat. Temat, który trzeba rozwiązać. Takim tematem jest Internet of Things, czyli internet rzeczy. To jest ostatnio sprawa, nad którą oni pracują i dziesiątki, żeby nie mówić setki startupów jest zaangażowanych w uruchomienie tego myślenia. Tych małych firm, które nie są małe z racji ilości osób, tylko one się cechują niezwykłym dynamizmem i potencjałem rozwojowym.
Pani prezydent.
Myślę, że na przedsiębiorców, na biznes najlepiej działają dobre przykłady. Oczywiście to nie jest tak, że ktoś posiada receptę, która na pewno się sprawdzi w 100%, no bo takiego kamienia filozoficznego po prostu nie ma. Natomiast wydaje mi się, że dobrym kierunkiem są na przykład konkursy typu konkurs Scale-up, bo jeśli one pokazują na przykładzie, że tego rodzaju inwestycja się obu stronom opłaca, to również obie strony zachęca do podejmowania określonych rozwiązań. Oczywiście tutaj główną barierą jest poziom ryzyka. Firmy są generalnie niechętne do podejmowania ryzyka, ale zarazem powinny sobie zdawać sprawę, że bardzo często jest tak, że wraz ze wzrostem ryzyka rośnie też szansa na spodziewane profity, a zatem czasem po prostu opłaca się je podejmować. Rzecz jasna, trzeba sobie móc na to pozwolić. Dla mnie ciekawym rejonem, na pewno nie zasadniczym, to bym chciała bardzo stanowczo podkreślić, ale ciekawym rejonem rozważań tutaj jest również pewien udział sektora publicznego w skalowaniu. I myślę, że zmiany, które dokonują się w prawie zamówień publicznych i które powodują nam kierować się różnymi kryteriami, a nie tylko tą beznadziejną, najniższą ceną, pomogą również skalować takie biznesy, pomogą nam dokonywać wyborów, które oprócz tego, że zapewnią nam dostarczenie rozwiązania jakiegoś problemu, którego poszukujemy, pozwolą również działać prorozwojowo i stymulacyjnie dla biznesu. na pewno będziemy starali się tego typu szanse wykorzystywać. Trzeci sektor to jest niewątpliwie zachęcanie samych startupów do tego, aby były gotowe wyjść z jakiejś strefy własnego komfortu po osiągnięciu pierwszego sukcesu i pokonywać kolejne etapy rozwoju, co również wymaga po pierwsze odwagi, a po drugie zdobywania określonych nowych kompetencji, których zdobywanie czasem bywa także kosztowne, a nie tylko czasochłonne. Stąd na przykład bardzo intensywnie inwestujemy w to, co możemy jako samorząd, czyli w usługi doradcze dla startupów, przede wszystkim w zakresie patentowym, ale także staramy się wspierać ich w zakresie doradztwa eksportowego, na przykład poprzez pomorski broker eksportowy.
I to jest bardzo dużo i pewnie jeszcze więcej pomocy te startupy będą potrzebowały. W tej części już niestety więcej o startupach nie porozmawiamy.
Ale dodam, że podpisze Port Gdański ze startupami umowy, więc coś się tutaj dzieje, jeśli chodzi o obszar gospodarki morskiej, tak?
No i będziemy informować o tym w Radiu Gdańsk, mam nadzieję, co to za umowy, kiedy i co się będzie działo. Tutaj trzymam pana prezesa za słowo. Ja bardzo serdecznie dziękuję części naszym gościom, pani prezydent Katarzynie Gruszeckiej-Spychale, panu prezydentowi Zbigniewowi Canowieckiemu, panu prezesowi Markowi Grzybowskiemu, którzy pędzą na kolejne panele.
Dziękuję.
Po 10.30 spotkamy się z prezesem Polskiej Agencji Kosmicznej, w dalszym ciągu z panem Grzegorzem Broną. Do usłyszenia po 10.30. Dziękuję państwu
bardzo. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.